zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też panią Paulinę Smaszcz. Słyszymy się, pani
Dzień
Paulino.
Dobry.
Dzień
tak,
dobry.
Tak, słyszymy się bardzo dobrze. Właściwie dobry wieczór już, bo taka pora. Witam
Ale
pani
jasno,
Iwono.
Ale jasno, jasno za oknami, więc może uznać.
Dzięki Bogu, że już ciepło i jasno i letnio i mam nadzieję, że mniej pandemicznie. Z miesiąca na miesiąc.
I tego się trzymajmy. Właściwie to ja mogłabym tylko powiedzieć jeszcze raz. Paulina Smaszcz i nic nie wyjaśniać, bo jest pani instytucją samą w sobie.
Pani Iwono, z pani ust, jako wybitnej dziennikarki, usłyszenie czegoś takiego można powiedzieć od razu. You made my day. To jest ogromny zaszczyt, że coś takiego z pani ust wypływa w moim kierunku. Bardzo za to dziękuję. Nie umiem powiedzieć, czy zasłużenie, czy nie, ale pewnie mogą o tym powiedzieć kobiety, które przychodzą do mnie na szkolenia, na warsztat i czytają moją książkę. Ale bardzo pięknie za to dziękuję.
Książka najnowsza zatytułowana jest Bądź kobietą petardą, jak zająć się sobą i żyć świadomie. No, powiem pani, że to taka odważna propozycja, ponieważ na rynku wydawniczym, jak pewnie się pani orientuje, poradników, różnego rodzaju książek takich szkoleniowych jest bardzo dużo i podjęła pani wyzwanie mierzenia się z tym, co już mamy. Dlaczego?
To nawet nie chodzi, że ja się zmierzyłam z tym, bo ja znam te wszystkie poradniki, znam te wszystkie wydawnictwa. Większość to są przedruki przetłumaczone z innych krajów, które w ogóle nie mają odniesienia do rzeczywistości, w jakiej żyją Polki. Większość tych poradników mówi o rzeczach, które są bardzo już wysoko uniesione w samoświadomości i w jakimś takich energetycznych, mitycznych, medytacyjno-jogowych rzeczach. A do mnie przychodzą normalne kobiety, które pracują na różnych stanowiskach, mają własne firmy albo w ogóle nie pracują, zajęły się domami, które żyją tu w Polsce, w małych miastach, miejscowościach, nawet wsiach. I mają taką rzeczywistość, jaką mają. I dlatego pomyślałam, że przez 18 lat, kiedy szkole, oczywiście to zaczęło się jednocześnie, kiedy pracowałam w dużych korporacjach, zebrałam wszystkie te tematy, które te kobiety interesują i które są naprawdę odniesieniem do polskiej rzeczywistości, do kraju, którego mamy, czyli do polityki, która obecna jest, również do patriarchalnego podejścia Kościoła, który nas ciągle spycha w te, powiedzmy sobie szczerze, te role, których my już nie chcemy, bo już dawno to przerosłyśmy. I one borykają się z prostymi problemami. I ja to zebrałam w tej książce. I teraz tak, albo ktoś sięga chętnie po inne zagraniczne autorki i autorów i to nie ma odniesienia do Polski, albo ktoś sięga do przyziemnej mojej książki, która jest osadzona tu w Polsce, w głowach Polek, z ich rzeczywistością i świadomością. A mój doktorat pokazał mi, jak bardzo dużo jest do zrobienia w Polsce i im więcej takich szkoleniowców, trenerów jak ja i ludzi działających na rzecz kobiet i ich samoświadomości, edukacji, rozwoju i komunikacji, tym lepiej, bo tu jest naprawdę dużo do zrobienia.
Pani Paulino, czytanie książki od ostatniej strony, czy od okładki wręcz, może nie jest najlepszym pomysłem, ale ja jednak to zrobię, przynajmniej fragment przytoczę. Od wielu lat szkolę kobiety biznesu, kobiety matki, kobiety oddane, oszukane, poszukujące, płaczące, zrzędzące i kochające. Różnią się od siebie pozycją, pochodzeniem, doświadczeniem, ale wszystkie mają kilka wspólnych cech. Notorycznie popełniają te same błędy, nie wyciągają wniosków i oddają swoje życie w ręce innych. Czy to można uznać za taki portret zbiorowy polskiej kobiety?
Już zapraszam panią na obronę mojego doktoratu. Rzeczywiście to, co zebrałam w badaniach przez 5 lat studiów doktoranckich, niestety pokazuje dokładnie taki portret. Ale jest wniosek, który wnoszę jako uzupełnienie połowy biegu życia kobiet, czyli takich jak ja, 48, bo ja badam kohortę wiekową 40-49, że jeszcze jest jeden ważny czynnik. Dlaczego one nie mogą iść dalej? Dlaczego nie mogą świadomie budować swojego życia drugiej połowy życia? Dlaczego nie mogą wspierać swoich córek i wnuczek? Dlatego, że nie mają wsparcia. Nie mają wsparcia partnera, rodziny, przyjaciół, urzędów, polityki, państwa, pracodawcy, instytucji, w których pracują.
A nie dlaczego ma pani, tego wsparcia pani nie Paulino, ma? Przepraszam, że wejdę w słowo, nie ma wsparcia przede wszystkim od matek.
Jest nie też, ma.
Nie ma.
I od partnerów.
Tak, ale matka i córka to jest chyba taka najważniejsza relacja, przynajmniej na początku, chociaż myślę, że w całym życiu z tej relacji bardzo dużo wynika. Wynika nie tylko na początku drogi takiej młodej kobiety, ale myślę, że to ciągnie się przez całe życie. Jest to relacja, która albo może dać siłę, i kobieta idzie do przodu właśnie taka osadzona z dużą pewnością siebie, w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale jeżeli zabraknie na tym pierwszym etapie wsparcia od matki, czyli od tej najważniejszej osoby, może tu trzeba szukać problemu.
Tak, te badania również to pokazują, tylko musimy pamiętać, że czas biegnie i my znajdujemy się w innych epokach, gdzie były inne wartości i inne funkcjonowanie. Natomiast ja zawsze mówię tym kobietom, które przychodzą, a przychodzą też trzy pokolenia. Przychodzi córka, matka i babcia. I ja wtedy mówię tak, jeżeli matka jest słaba, zagubiona, nieszczęśliwa, niespełniona, agresywna, wściekła, to nigdy nie wychowa córki, która będzie mogła odważnie, świadomie zdobywać świat i zdobywać to, czego sama chce, a nie czego oczekują od niej innych. Presja bliskich, presja rodziny. To jest tak ogromne wyzwanie dla takiej młodej kobiety. Mało tego, jeżeli ta wnuczka nie da poczucia babci, że ta babcia jest jej potrzebna, to babcia również umiera w samotności i w agresji, w dodatku w Polsce, w ogromnej biedzie. Jeżeli nie ma porozumienia między tymi trzema pokoleniami, to tak jest dokładnie jak pani mówi. Nie będziemy budowały w nowych pokoleniach, wiem to po moich studentach jako wykładowca akademicki, nie będziemy budowały kobiet, które są odważne, tylko znów kobiet, które żyją w refleksyjności komunikacyjnej, czyli robię to, czego inni ode mnie oczekują. Myślę o sobie to, co inni o mnie mówią. Działam tak, jak innych sprostam ich oczekiwaniom, a nie swoim. W ogóle nie buduję swojej samoświadomości. Oczywiście, że tak jest i bardzo często w badaniach się to pokazuje. Ale przychodzą momenty, kiedy tego wsparcia jest o wiele więcej potrzebnego i to jest właśnie ta połowa biegu życia. Więc ja cudownie zapraszam zawsze te trzy pokolenia kobiet, żeby one zrozumiały, po co one są dla siebie i jak między sobą mogą działać. Jest tak dużo płaczących matek i babci, które wiedzą, po moich szkoleniach, jak wiele błędów popełniły wobec swoich córek. Ale niestety dokładnie jest tak, jak pani to mówi, czyli ta córka powtarza te błędy na swojej córce. I w badaniach na początku mówią tak, moja córka może wszystko, może nawet zostać lesbijką, może nie mieć dzieci, może robić to, co chce, może wyjechać, ja jej daję tylko wsparcie. Po czym to badanie trwa kolejne lata, ta córka jest coraz starsza i na końcu wychodzi, że jednak ta matka wbrew pozorom chce, żeby ta córka znalazła męża i miała dzieci.
Może trochę kopia własnego życia, tak? W sposób świadomy, albo nawet podświadomy, bo nie zawsze te mamy mają taki wgląd w siebie i takie wyobrażenie, czy taki ogląd sytuacji i nie widzą, że powtarzają pewne mechanizmy i robią pewne rzeczy z automatu.
Imprinty, które po prostu mają gdzieś zakodowane, ale po to jest ten pierwszy rozdział w książce. Samoświadomość, jaka jestem, dokąd idę, dokąd zmierzam, jakie są moje marzenia, dlaczego ich nie realizuję, co jest hamulcowym, kto jest hamulcowym, jakie popełniam błędy, dlaczego te błędy się wciąż spełniają i popełniam je ciągle. I tam jest bardzo dużo ćwiczeń, żeby sobie odpowiedzieć. Brzmią łatwo, ale odpowiedzi są bardzo trudne.
A samoświadomość Pauliny Smaszcz kiedy się pojawiła? Czy pani miała to szczęście, że dostała takie wsparcie, taki support od rodziców, od mamy? Była pani świadomą kobietą, czy też przyszedł taki moment w życiu, gdzie pani się skonfrontowała ze sobą i pomyślała sobie, o nie, coś trzeba zrobić, zajrzeć w głąb siebie i zacząć się przebudowywać, przede wszystkim właśnie świadomość?
Tak jak jestem szczera wobec swoich mentees i kobiet, które przychodzą, będę szczera również wobec słuchaczy i pani Iwono. Powiem tak, nie dostałam tego wsparcia. Kocham bardzo moją mamę, ale niestety moi rodzice byli dość nieudolni. Zresztą wiele kobiet z pokolenia tego PRL-owskiego dokładnie tak powtarza. Natomiast ja miałam to cudowne, jakiś taki przebłysk, który, nie wiem, los mi przyniósł, a mianowicie wiedziałam, że żeby wydostać się z biednej rodziny, w biednej dzielnicy, gdzie właściwie wszyscy oczekiwali, że szybko pójdę do pracy po szkole podstawowej, bo wtedy były szkoły zawodowe, które również płaciły pieniądze za to, że się w tej szkole zawodowej płaciły. Ja wiedziałam jedno, nie, ja chcę się edukować. Poszłam na układ z moimi rodzicami, że od 16 roku życia pracuję, ale dzięki temu mogłam się edukować. I rodzice powiedzieli, okej, możesz się edukować, możesz iść do liceum, mimo że byłam wybitną uczennicą, możesz studiować, możesz robić co chcesz, ale musisz się sama utrzymywać, bo my nie damy rady. I ja doszłam w wieku 19 lat do momentu, że ja zaczęłam pomagać rodzicom finansowo i moim dziadkom. I miałam taki przebłysk, że ta edukacja, nauka, zdobywanie kompetencji, doświadczenia, chwytanie się omnipotencyjne różnych zawodowych możliwości da mi szansę jakby zbudowania siebie taką, jaką chcę, czyli wykształconą, oczytaną, zdobywającą świat. Ja wiem, że ludzie teraz się śmieją i mówią, no i co z tego, że robisz doktorat? 200 zł będziesz zarabiała więcej. Ale ja nie robię tego doktoratu dla 200 zł, ja robię go dlatego, żeby spełnić swoje oczekiwania. Natomiast jeśli chodzi o życie takie prywatne i zawodowe, które było u mnie bardzo pędzące i bardzo szybkie i pełne różnych doświadczeń, no to niestety jak posypało się moje zdrowie, czyli dokładnie 4 lata temu, kiedy się rozjechałam totalnie i nagle okazało się, że pracodawca ze mnie rezygnuje, no bo po co mu kobieta z niedowładem. Nagle moja rodzina się też rozpadła, no bo już nie miała z tego absolutnie żadnego interesu. Przyjaciele odeszli, zostały 4 moje przyjaciółki, które były ze mną 24 na dobę i które podały mi rękę. I piszę o tym bardzo uczciwie w książce, dlatego że uważam, że ta uczciwość należy się kobietom, które też przychodzą i w jakikolwiek sposób w moje ręce oddają swoje tajemnice, swoje życie, swoje troski i swoje smutki. I wtedy się obudziłam i mówię, okej, no dobrze, może obudziłam się trochę późno, ale obudziłam się i mam szansę jeszcze bardzo świadomie budować kolejne dekady swojego życia, tak jak ja chcę, z tymi wszystkimi doświadczeniami, z tym wszystkim, co zdobyłam, ale już bardzo świadomie, bez oczekiwań innych i bez spełniania oczekiwań innych, bo ja już dla innych, nawet niedobrych czy dobrych ludzi, zrobiłam mnóstwo dobrych rzeczy.
Psychoterapeuci mówią, że na przebudzenie nigdy nie jest za późno. Jest kwestia wykorzystania tego czasu, który nam został. I słuchając panią, mam wrażenie, że robi to pani rzeczywiście znakomicie, ale w kontekście tego, co powiedziała pani wcześniej, ten tytuł Bądź kobietą petardą, no jakoś nie do końca mi się zgadza. No bo co to znaczy być kobietą petardą?
To znaczy być kobietą samoświadomą, umiejącą się komunikować z otoczeniem, umiejącą wyrażać swoje potrzeby, nie myślenia, że ktoś się domyśli, czego ona potrzebuje, stawiającą na siebie, tak jak w samolocie, najpierw nałóż maskę sobie, a później dziecku, czyli najpierw ona musi być dla siebie wartością, być wobec siebie lojalna, mieć wobec siebie szacunek, wiedzieć, że jest wartościowa, wyedukowana, iść dalej drogą edukacji, zdobywania kompetencji, bo ja jestem tego przykładem, wszystko można stracić. Ale kompetencji, edukacji i doświadczenia nigdy. Dlatego kobieta petarda ma w to inwestować. Czy kobieta petarda ma być ciągle na motorze i ma mieć zapalony ląd? Nie, ten ląd może nawet czasami płonąć bardzo malutkim płomieniem, ale chodzi o to, żeby ciągle myślała o tym, że najgorsze, co można zrobić, to myśleć, że wszystkie błędy, potknięcia, złe decyzje, że to jest porażka. Nie, to jest szczebel do sukcesu, a każda z nas ma inny sukces. Dla jednej to jest wyleczenie się z raka, dla innej posiadanie dziecka, dla innej umiejętność zarządzania relacją z toksycznymi rodzicami, dla innych odbudowanie relacji z dziećmi, dla innych zdobycie jakiegoś dobrego stanowiska w firmie, dla innych pełne konto. Każda ma z nas inny rodzaj sukcesu, tylko chodzi o to, żeby nie ktoś decydował za nas, tylko żebyśmy sami decydowały, czego chcemy i dokąd idziemy.
A jak wiadomo, w życiu najtrudniejsza jest zmiana i myślę, że to jest taki obszar, nad którym powinnyśmy popracować i uwierzyć w siebie i przede wszystkim zrozumieć to powiedzenie, że maskę zakładamy najpierw sobie, a potem dziecku, trzymając się tej metafory lotniczej, bo chyba z tym jest duży problem.
No tak, bardzo duży problem. Zresztą badania, które ja też pokazuję w książce, ale też w doktoracie pokazują, jak mamy ogromnie zaniżone poczucie wartości. Jak bardzo w siebie nie wierzymy. Jest takie badanie, które pokazuje, że kobiety myślą, że rzeczywiście myślenie dobre o sobie, o swoich kompetencjach, o swoim wyglądzie, o swoich umiejętnościach jest bardzo ważne, żeby pójść do przodu. Ale kolejny ogromny procent kobiet tak ma zaniżone poczucie wartości, że rezygnuje z jakichkolwiek zmian, z jakiegokolwiek rozwoju. Nie podejmuje się w ogóle zmiany, dlatego że nie wierzy w siebie. Także bardzo nam jest to wsparcie potrzebne. Przyznaję szczerze, no otoczenie i struktura, w której żyjemy, no mówię teraz socjologicznie, tak, no też nam na to za bardzo nie pozwala, tylko każdy nam coś każe, a my jak zaczynamy mówić i być asertywne, ja zawsze mówię, że chyba do śmierci będę miała pracę, jeszcze w trumnie będę mówić, jak być asertywną, bo to są szkolenia, które u mnie się cieszą największą popularnością, bo kobiety kompletnie nie są asertywne, no to jeżeli mówimy, czego chcemy i czego pragniemy, to od razu mówi, a wstydź się, jesteś egoistką, a dlaczego myślisz o sobie? Ale przecież jak matka jest szczęśliwa i spełniona, uśmiechnięta i radosna, każdego dnia będzie dawała dzieciom i swojej rodzinie również to szczęście i spełnienie i wszyscy będą się dobrze czuć, ale najpierw ona musi popracować nad sobą, a nie, że najpierw daje innym, a w środku ma pusto. Bo jak wtedy być kochaną i kochać? Chyba azymutem kobiety petardy jest to właśnie, żeby ta miłość była w obydwie strony. Mówiła, ale mądrze i z granicami.
Mówiła kobieta petarda Paulina Smaszcz. Bardzo dziękuję, autorka książki Bądź kobietą petardą, jak zająć się sobą i żyć świadomie.
Bardzo dziękuję pani Iwono i wszystkim słuchaczom wszystkiego dobrego na petardzie.
Ja również jeszcze raz bardzo dziękuję Julii Baranowskiej za zrealizowanie programu. Dobrej nocy życzymy i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.